Państwa z 20-letnim stażem plus. I okazało się, że 13% z tych małżeństw definiuje relację swoją jako miłość romantyczną. Come on, powiedzieli naukowcy, przecież ta miłość romantyczna, czyli zakochanie, to jest maksymalnie 5 lat. To jest najbardziej trwałe, silne organizmy. Przez 5 lat opierają się i leczą z tej nierównowagi. Zwykle to trwa 3 lata zakochanie, nie? Więc stwierdzili, pobadajmy te małżeństwa, co się dzieje. Okazało się, że rzeczywiście te małżeństwa mają bardzo dobrą relację. To nie jest taka sama relacja jak na początku, ale jest to relacja pełna życzliwości, takiego zakochania, powiedzielibyśmy na to. Więc zaczęto badać, co te małżeństwa, jak opisywały, bo to nie było jedyne pytanie w ankiecie. I okazało się, że znaleziono dwie takie bardzo znaczące korelacje. Pierwszą z nich było to, że te małżeństwa zdecydowały, że wspólne spędzanie czasu będzie ich bardzo wysokim priorytetem. Czyli innymi słowy, te małżeństwa nigdy nie przestały chodzić na randki. To jest bardzo ważna rzecz w małżeństwie. Trzeba chodzić na randki. Nasze dzieci w szkole mówiły. Oczywiście, oczywiście.
Bardzo, bardzo. Dziękujemy księdzu, bo to jest bardzo ważna sprawa.
Nasze dzieci w szkole mówiły: tatusiu, wy jesteście jedynymi rodzicami, którzy chodzicie na randki. Rodzice, żadnej mojej koleżanki nie chodzą już na randki. Co jest grane, nie? Ale później, jak widziały, co się dzieje, to mówiły: idźcie na randki, idźcie, idźcie. No, bo później nie tylko, że jest powód, ale później dobry humor, rodzice wracają w dobrym nastroju, można coś tam zawalczyć, nie? Z rodzicami o coś, więc szybko zaczęły wykorzystywać. Druga rzecz, druga korelacja to była taka, że łagodnie rozwiązywali konflikty. Czyli nie pozwalali sobie na to, żeby w sytuacji konfliktów wyrzucić z siebie za dużo. Myślę, że to jest ważne. Musimy pamiętać, że o rozwiązywaniu konfliktów będziemy mówić, jak pokonywać konflikty. Ale to są te dwie ważne korelacje, więc to taka lekcja na przyszłość. Naprawdę miłość romantyczna nie musi zaginąć. Nie? To tak jak wiemy, że z popularnych mediów wiemy, że w zasadzie małżeństwo to już w zasadzie koniec takiego, wiecie, koniec sielanki, koniec jakiejś takiej imprezy w życiu, że to już tylko nuda i taka stabilność, już nic więcej od życia nie oczekujemy. Więc nie jest tak, może być inaczej. Może być inaczej. Może miłość romantyczna trwać bardzo długo.
A ja powiem o innych badaniach, bo wiecie, zależy co czytamy, jakie książki czytamy, jakie dane czytamy. Kiedyś niedawno zresztą, w jednym z takich popularnych kobiecych czasopism znalazłam artykuł o tym, oczywiście tytuł, jak sprawić, żeby twój partner jak najdłużej pozostał sobą, więc z tobą, był z tobą, więc w zasadzie nie powinnam być zaskoczona odpowiedzią, a jednak byłam zaskoczona, kiedy przeczytałam, że najnowsze badania pokazują, że co zrobić, żeby twój partner został z tobą na dłużej niż 6 miesięcy. Tak, więc to tak, szał w ogóle, co znaczy dłużej. No i oczywiście te badania, naukowe badania pokazują, że żeby przywiązać do siebie partnera, to co trzeba zrobić? Oczywiście chodzi o łóżko, prawda? Czyli trzeba z nim współżyć, dlatego że podczas współżycia, podczas uprawiania seksu wydziela się oksytocyna. Tu również padły naukowe, wiecie, hormony. I to jest właśnie, ona powoduje przywiązanie, związanie z partnerem, z partnerką, więc on seks powoduje wydzielanie się oksytocyny, więc najlepszy sposób
6 jest miesięcy.
Dłużej będzie z tobą niż 6 miesięcy. Wiecie, przeczytałam to i po prostu ręce mi opadły. I myślę sobie, że tak mi się smutno zrobiło, że niestety wiele młodych osób wierzy w takie badania, w takie, wiecie, nowości. Dlatego tak mówię jako przykład, że jeżeli znajdziemy przeróżne oczywiście dane i przeciwnicy tego w ogóle małżeństwa, jakiegokolwiek związku na całe życie dłuższego, mówią właśnie o tym, że nasze badania są oczywiście naciągane, fałszowane i tak dalej, więc tutaj też powstaje takie pytanie, skąd czerpiemy, nieco czytamy, bo tutaj będą różnice, istotne różnice. O tym jeszcze mój mąż... Tak,
ale chcę powiedzieć, że bo te badania związane z oksytocyną i trwałością relacji są jak najbardziej prawdziwe. No, prawdziwe jest również to, że nasz organizm się uodparnia również na oksytocynę, czyli każdy następny związek budowany na podstawie łóżka jest krótszy. No nie? I rzeczywiście największe badania odnośnie seksualności człowieka zrobiono w Ameryce, oczywiście, o nazwie Seks w Ameryce, ale objęto chyba 6 tysięcy par tymi badaniami. I pytano o bardzo różne rzeczy. I odkryto, że rzeczywiście, ku zaskoczeniu, że największą satysfakcję z relacji seksualnej czerpią te małżeństwa, które są dla siebie pierwszymi partnerami. Halo! Przecież właśnie tak intuicja by podpowiadała na bazie tego, jak właśnie ta oksytocyna wpływa na budowanie, czyli no nie tylko oksytocyna, ale na trwałość związków. I odkryto też jeszcze jedną korelację, że te małżeństwa chodzą regularnie do kościoła. To było bardzo duże zaskoczenie. Czyli bo to jest zupełnie odwrotnie niż, no bo gdzie przestrzeń publiczna co mówi, że gdzie jest najnudniej pod względem seksualnym? No w chrześcijańskim małżeństwie, tak? A się okazuje, że badania pokazują, że tam jest najwięcej spełnienia i satysfakcji i zadowolenia. Więc naprawdę właśnie warto zwracać uwagę na to, jakie są. Oczywiście wiadomo, że konkurencyjne badania od razu zrobiono.
Znaczy ja powiem, to taki wiecie, weszliśmy w taki wątek jakby trochę poboczny, ale skoro tak, to powiem jeszcze jedną rzecz. Mianowicie myślę, że wielu z Was stoi przed takim pytaniem. Jesteście młodzi, piękni, wykształceni, z dużych miast, tak to było? Przepraszam, to takie skojarzenie. Taki żart sobie pozwoliłam, ale myślę, że stoicie przed pytaniem o wasze powołanie, o to, czy jesteście we właściwym miejscu, czy nie. Myślę, że na każdym etapie życia pojawia się takie pytanie. Nawet w naszym przypadku, kiedy my już o powołanie jako małżeństwo nie stawiamy sobie takich pytań. Już Pan Bóg dał nam odpowiedź na to, ale pytamy o inne rzeczy. Natomiast to jest bardzo ważne pytanie o powołanie w sensie tego, czy być z kimś na całe życie, czy nie. I muszę, tu mi się przypomina, wiecie, też rozmowa z moją właśnie znajomą, dobrą znajomą, osobą wierzącą od lat, która zakochała się w niewierzącym człowieku. To już było jakieś 15 lat temu. I ona była świadoma, zupełnie świadoma tego, w co wchodzi. Mówiła, że wiedziała od razu, że ten jej przyszły współmałżonek powiedział: słuchaj, ja nie jestem zainteresowany Panem Bogiem, po prostu jestem niewierzący i tyle, i jakby no, chcę, żebyś o tym wiedziała. Ona to zaakceptowała, stwierdziła, że jej to nie przeszkadza, najważniejsze, żeby ją kochał. I muszę Wam powiedzieć, że znam tego człowieka, jest jako człowiek naprawdę jest bardzo taki miły, serdeczny, ciepły, życzliwy. Wiecie, z punktu widzenia kobiety, kobiecego mnie nie pije, nie pali, nie imprezuje, wiecie, nie włóczy się gdzieś tam po nocnych lokalach, nie szuka przygód. Więc z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia jest naprawdę przyzwoitym człowiekiem. Natomiast jedyna różnica, jaka jest, to jest ta różnica duchowa. Różnica właśnie jeżeli chodzi o postrzeganie Boga, o potrzebę Boga. Oczywiście ona się wciąż modli o Niego, ja się modlę o Niego, o Jego nawrócenie, ale nie zapomnę tego, co ona powiedziała do mnie. Słuchaj, gdybym wiedziałam, w co wchodzę, wiedziałam, zdecydowałam się na to, byłam całkowicie świadoma, ale mówi, gdybym miała jeszcze raz podjąć taką decyzję, poważnie bym się zastanowiła. I raczej nie zdecydowałabym się na to, powiedziałabym nie. Po tylu latach, pomimo że ona kocha swojego męża, słuchajcie, kocha swojego męża, jest mu oddana, mają jednego syna, który, nastolatka, który w tej chwili również odszedł od Boga, powiedział, że skoro jego tata jest niewierzący, więc on też wybiera taką drogę i no, cierpienie tej osoby, no, to jest trudne do opisania. Ona właśnie mówi do mnie, słuchaj, idę do kościoła, idę sama. Idę na Boże Narodzenie, na wszystkie uroczystości, idę sama. Modlę się wieczorem, modlę się sama. Idę i płaczę. I wiecie, to nie jest tak, że ona, jak mówię, nie, że ona po ludzku kocha tego swojego męża, nie? Ale mówi, że nie wyobrażała sobie, powiedziała takie słowa. Słuchaj, nie wiedziałam, że duchowo to będzie tak trudne. Tak nie wyobrażałam ciężar, że nie możesz, bo tu mówimy, wiecie, właśnie o tej, żartowaliśmy trochę o tej sferze seksualnej, może na poważnie, nie na poważnie, jak jest ważna, ale słuchajcie, ta sfera duchowa, nie można o tym zapomnieć, że to jest podstawa. Może się układać we wszystkich innych sferach, właśnie seksualnej, finansowej, emocjonalnej, jakoś tak ogólnie, ale myślę, że ta sfera duchowa, nie zdajemy sobie często sprawy, jakie konsekwencje mają nasze wybory, jak trudne później mogą być skutki czegoś, co wydaje nam się takie, że jakoś to będzie. Tak mówię wam, wiecie, jaką taką historię i nie żeby was jakoś tam pouczać, moralizować, ale raczej jako taki przykład, żebyście pamiętali o tym, jak wiele modlitwy trzeba w to włożyć. Jeżeli już będziecie się decydować na taki poważny krok i żebyście byli świadomi, kto to będzie i jakie ewentualne skutki będą, jeżeli podejmiecie no właśnie niewłaściwą decyzję, czy niewłaściwą w sensie takiej duchowej. Także to zostawiam waszej rozwadze. Ale teraz wracamy już do bardziej przyziemnych spraw.
Czyli tak, no można powiedzieć, że to jest taki antygenderowy to co mówimy, już w zasadzie ona i on coraz cieńszym drukiem się pisze. Nie wiadomo, czy się rozpuści, że trzeba by było wypisać przynajmniej 6 jakichś takich płci genderowych.
No i żółty i niebieski, brr, wiele osób to oczywiście od razu tak, takie kolce się narzuca,
no, zniewolenie kulturowe. No niemniej chcemy na ten temat. Nie, czy znacie taki dowcip o dwóch niemowlakach w szpitalu? Leżą dwa noworodki w szpitalu obok siebie. No i jeden pyta drugiego: hej, ty jesteś chłopak czy dziewczynka? Nie wiem, a ty? Ja też nie wiem. Ty, to może sprawdzimy. No ale jak się sprawdza? No, podnosi się kołderkę i patrzy. A, no to sprawdzimy, no to ty. O, ty jesteś chłopak. A skąd wiesz? Bo masz niebieskie śpioszki. To jest taki dowcip. Otóż tak, stoimy na stanowisku, że rzeczywiście kobiety i mężczyźni się różnią. I powiedziałbym, że...
Przyznajemy się głośno do tego.
Poza ideologią wszystkie jakieś argumenty wskazują na to, że rzeczywiście jest chłopak i dziewczyna. Również liczne badania naukowe, no ale powiedzmy, że... Mamy takie pierwsze ryzykowne stwierdzenie, że jako mężczyzna i kobieta różnimy się w budowie komórek. A zaraz chcę powiedzieć, że to nie chodzi o to, że każda nasza komórka jest inna, ale ma... mężczyźni mają trochę inny garnitur chromosomowy niż kobiety. Mają taki gen, który nazywa się Y. I to jest na ogół tak w zdecydowanej większości przypadków, że jeżeli w komórkach jest ten gen Y, to jest chłopak, a jeżeli go nie ma, to jest dziewczyna. No, powiedziałem, że nie w każdym przypadku, dlatego że również w tej dziedzinie ciała fizycznego człowieka istnieją różne patologie i może się tak się zdarzyć, że dziwne rzeczy. Na przykład kiedyś przeczytałem niedawno, jakieś 10 lat temu, odkryto we Włoszech dwóch bliźniaków. I oni nie mogli mieć dzieci.
Mężczyzn.
Tak? Dwóch mężczyzn, bliźniaków. Dwóch mężczyzn nie mogli mieć dzieci. I zaczęto ich badać i okazało się, że nie mają w ogóle chromosomu Y. No i to było niesamowite, dlatego że cała nauka mówiła, że mężczyzna rozwija się w ten sposób, że ma chromosom Y, w tym chromosomie jest jeden gen, który szczególnie się, jako pierwszy się uaktywnia i on powoduje całą kaskadę procesów i wyrasta mężczyzna. No i teraz jest pytanie, jak mógł rosnąć mężczyzna, skoro nie ma chromosomu Y? No i okazało się, zaczęto ich badać, żeby, wiecie, nauka nie wyrzuca od razu całej teorii do kosza, nie? Tylko zaczęto badać i okazało się, że właśnie oni, pomimo, że nie mają chromosomu Y, to mają ten nadrzędny gen regulatorowy, on się nazywa SRY, który rozpoczyna tą chromosomę Y, że on podczas tych pierwszych podziałów w jakiś sposób się tam znalazł, przeskoczył, nie wiem jak przeskoczył, ale pomimo, że nie było całego pozostałej części chromosomu, ten jeden gen wystarczył do tego, żeby rozpocząć produkcję testosteronu, który ukształtował, no i innych jeszcze oczywiście substancji. Więc chcę powiedzieć, że człowiek jest skomplikowany, ale generalnie Pan Bóg, jak stworzył mężczyznę i kobietę, według mnie w całym tym opisie stworzenia jest bardzo pewna mądra historia. Mianowicie nie stworzył ich razem. Stworzył ich oddzielnie, między innymi po to, żeby pokazać odmienność. Żeby pokazać odmienność. I różne zadania. No i to właśnie to jest ciekawe, że kiedy też dla mnie dociera, no jak ksiądz mówi kazanie, to tak pomyślałem o tym, nie? Że właśnie kiedy Pan Bóg stwarzał Ewę, to uśpił Adama.
To dobrze czy źle?
No nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale to jest ciekawe. Właśnie.
Dziękujemy Cię.
Jest z tym też taki dowcip, że Pan Bóg chciał stworzyć Ewę, zawołał Adama i mówi: Adamie, daj mi żebro. A Adam mówi: nie dam. Pan był taki zdziwiony, myślę, nie usłyszał dobrze. Adamie, daj mi żebro. A Adam mówi: nie dam. Pan był taki zasmucony: Adamie, czemu nie chcesz dać mi żebro? Adam mówi: nie wiem, ale mam złe przeczucie. No, więc to są takie dowcipy, które też obrazują trochę naszą kulturę. Bo jak zobaczycie na przykład w internecie, czy tam gdzieś kupicie jakieś dowcipami o małżeństwie, nie mówiąc o tym, że większość jest wulgarna, to mniej więcej na jeden dowcip, który ukazuje małżeństwo w pozytywnym świetle, jest 100, które pokazują małżeństwo w negatywnym świetle. Wiecie, to też jak gdyby część tej kultury też pokazuje, jak bardzo ma negatywny stosunek do małżeństwa. No dobrze, to tutaj kończymy tą biologię. Teraz o budowie kostnej, co możemy powiedzieć? Różnimy się budową kostną.
Słuchajcie, to są takie proste informacje, ale myślę, że dla tych, którzy są zdziwieni, dlaczego o tym mówimy, że one jakby pozwalają nam przypomnieć sobie o takich różnicach istotnych, które też wpływają na to, jak się postrzegamy, jak funkcjonujemy. No to jeżeli chodzi o tą budowę kostną, więc oczywiście tutaj zależy, jaką rasę badamy, to też jest ciekawe, bo mówimy, tak kiedyś zdaliśmy sobie sprawę, że te dane pewne, które tutaj mamy, dotyczą rasy białej, na przykład proporcja tutaj kości, na przykład twarzy, to, że kobiety mają zwykle krótszą głowę, szerszą twarz, mniej wysuniętą szczękę, ale krótsze nogi i dłuższy tułów w stosunku do całego ciała. Krótsze nogi niż mężczyźni, tak?
Proporcjonalnie.
Bo na przykład jak się pojedzie do Afryki, bada się, widzi, mój mąż był w Ugandzie, więc to jest ciekawe, jak się rzeczywiście patrzy na kobiety, na przykład z tamtego kręgu kulturowego, to one mają zupełnie inne proporcje niż te, o których my tutaj mówimy. Czy mężczyźni tak samo. Generalnie tak. Mówimy o rasie białej.
Nie wiem, czy kiedyś zrobiłem takie badanie proste, że zacząłem zwracać uwagę na profile twarzy. Że profile rasy białej najbardziej do przodu mają wysunięte nos. Nie? Profile rasy czarnej usta. I to naprawdę widać w większości, albo przynajmniej równe, nie? Usta. A profile rasy żółtej, to było ciekawe, policzki. Naprawdę, zwróćcie uwagę, szczególnie w Mongolii, ta czysta rasa żółta, że ma takie płaskie twarze i policzek jest tak pukły, że jest najbardziej do przodu wysunięty. To było dla mnie ciekawe. Rzeczywiście jesteśmy bardzo różnie zbudowani, ale rzeczywiście kości mężczyzny proporcjonalnie zajmują większy procent masy ciała. Są grubsze, są bardziej solidniejsze i też inną budowę. Kiedy mówimy, w ogóle warto powiedzieć, że mówimy tylko o generalnych.
Tak, tak.
Generalnie,
bardzo,
bo czasami
ogólnie
jest tak, że jeżeli chodzi o mięśnie, tak, że są bardzo silne kobiety, szczególnie te, które ćwiczą. Wszyscy mamy po około 600 mięśni. 600, nie wiem, czy... Tak mamy tutaj podane. No, ale różnica jest taka, że statystycznie mięśnie u mężczyzny stanowią 40% masy ciała, a u kobiety 23%. Więc jest tutaj pewna dysproporcja, która świadczy o tym też, że mężczyzna naturalnie jest...
W tym miejscu jest.
Co?
No tutaj tak, później fakultety z medycyny, tutaj są dziewczyny.
Mówiliśmy, że nie odpowiadamy na pytania. Na początku.
Damy szczególnie. Tak, więc kobieta po prostu jest słabsza. Słabsza, rzeczywiście przeciętna kobieta, znowu powiem, przeciętna kobieta jest naprawdę słabsza niż przeciętny mężczyzna.
No, ja pamiętam, że czytałem kiedyś taką historię, może to nie była pozytywna, z lekkoatletki, chociaż właśnie z NRD. Ona skakała wzwyż i miała jakieś bardzo dobre osiągnięcia i po zakończeniu kariery sportowej zdecydowała, że chce zostać mężczyzną. Więc przeszła operację i później mówiła o tym, że jako mężczyzna bez treningów pokonywała wyższe wysokości, skacząc wyższe niż jako kobieta, nawet w swojej najwyższej formie. Nie? Czyli to pokazuje, że właśnie testosteron głównie, który ona przyjmowała, no, powodował większą elastyczność i większą dynamikę mięśni.
Teraz trochę tak.
To był biceps.
Tak, różnimy się tutaj również narządami wewnętrznymi, wielkością. Kobiety mają, to jest niesprawiedliwe, ale niestety, uwaga, proporcjonalnie większy żołądek. Nie wiem, dlaczego tak jest. Tak przeczytaliśmy. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nerki wątrobe i wyrostek robaczkowy, ale mają mniejsze płuca i mniejsze serce.
Czyli mniejsze serce.
Generalnie serce kobiety bije szybciej niż serce mężczyzny. Już jeszcze za dawnych czasów, kiedy byłam studentką, wiecie, mieszkałam z takim małżeństwem, pomagałam im, opiekowałam się ich córeczką. Oni byli Amerykanami i pamiętam, jak spodziewali się drugiego dziecka i mówili wtedy jeszcze u nas USG, to w ogóle było, wiecie, przed, czasy przedpotopowe i początki gdzieś tam to USG u nas raczkowało. Pamiętam, jak oni mi wtedy powiedzieli, że lekarz stwierdził po tętnie dziecka, że to będzie właśnie chłopiec, a nie dziewczynka, bo ma wolniejsze tętno. Myślałam, jakiś taki kosmos, wydawało mi się takie to, wiecie, ale rzeczywiście tak późniejsze to, co czytaliśmy, rzeczywiście to potwierdza, że generalnie jest tam jakieś prawdopodobieństwo określenia płci również po tętnie dziecka. No, o ciśnieniu krwi to mówiliśmy, że ciśnienie krwi u kobiet generalnie jest niższe aż do menopauzy, bo później kobiety mają
tendencję do nadciśnienia.
Ale mimo wszystko mężczyźni, o ile wiemy, wciąż tutaj niestety przodują w tym skłonnościach do nadciśnienia.
Kobieta ma też mniej krwi niż mężczyzna. Poza tym krew kobiety zawiera mniej więcej o 20% mniej czerwonych ciałek. I to ogranicza dostarczanie tlenu, więc dlatego też kobiety szybciej się męczą.
I mdleją.
I są bardziej skłonne do omdleń.
Tak, więc dlatego panowie znoszą... dlatego mężczyźni znoszą lepiej taki krótkotrwały wysiłek fizyczny. Lepiej niż kobiety. Oczywiście mówimy znowu tutaj generalnie. Teraz o tłuszczyku trochę powiemy.
Mamy tutaj taki...
To też widać, że inaczej też rozkłada się. No w młodym wieku to w ogóle się nie myśli o tych sprawach, prawie, że inaczej...
Różnie się tłuszczyk odkłada u kobiet.
To akurat, wiecie, to akurat jest taka... Myślę, że kobiety się z tym panie zetknęły. To jest koncepcja związana z różnicą w budowie i w związku z tym...
Tak, każda krawcowa to przerabia.
Taka tajemnica, że można dopasować styl ubierania się, sposób, krój danych ubrań tak, żeby pewne rzeczy lepiej wyglądały, żeby pewne rzeczy ukryć, a inne bardziej eksponować. To jest akurat slajd z tego, że można, każda z nas ma jakieś tam inne... I są różne style właśnie tutaj widzicie, nie? Że w związku z proporcjami pewnych części ciała, bioder, brzuszka, ramion czy piersi, że każdy może... To są różne sylwetki.
No panowie też mają różne sylwetki.
A ja właśnie nie wiem, dlaczego ile razy to pokazujemy, to wszyscy się śmieją. Co się śmieje? Tak z tym slajdem.
Oczywiście większość chciałaby być numer dwa. Numer dwa, niech.
No, ale... Tak, myślę, że dwójka to jest taki ten...
No, oczywiście.
Ideał może, czy coś takiego. No, w każdym razie to widać, że...
Ale... ale generalnie inaczej odkłada się tkanka tłuszczowa u mężczyzn niż u kobiet. Myślę, że to można zaobserwować.
Tak, dużo się o tym mówi. Słuchajcie, ja nawet czasami mam wrażenie, nawet w środowiskach chrześcijańskich, wierzących, nie wiem, czy u was też tak jest, ale po prostu chyba nie ma miejsca, gdzie się nie mówi o dietach, o sposobach odżywiania, dieta Alleluja, dieta Daniela, nie wiem, co jeść, czy
to w chrześcijańskich środowiskach.
Tak,
są inne
po prostu
diety.
Wszędzie. Czyli ja wiem, że zdrowie jest bardzo ważne i trzeba dbać o siebie, natomiast to jest taki temat numer jeden, który często przesłania. No, ale to tak na marginesie tylko, bo takie mam przemyślenia czasem, że no, chyba za dużo poświęcamy.
Generalnie trzeba powiedzieć, że mężczyźni wolniej tyją niż kobiety. Mają mniej aktywnych komórek tłuszczowych. Podejrzewa się o to, jako większość testosteron. Jeżeli chodzi o panów, że to on powoduje tą redukcję. W związku z tym, no, często panom uchodzi dłużej jedzenie bez żadnych... w zasadzie żadnej kontroli, uchodzi na sucho, no ale też przychodzą takie lata, kiedy to przestaje uchodzić na sucho.
Tak,
bo widać.
No tam właśnie u kobiet normalnie, w normalnych warunkach kobieta ma wolniejszą przemianę materii. Chyba że ma pewne zaburzenia, wtedy ta przemiana materii jest dużo szybsza, ale rzeczywiście kobiety potrzebują po prostu mniej kalorii, powiedziałabym tak. Teraz o skórze troszkę chcielibyśmy powiedzieć, bo to jest też ciekawe, myślę, że kobiety generalnie mają cieńszą skórę niż mężczyźni, bardziej delikatną, to jakoś tak generalnie widać. Szybciej, kobieca skóra szybciej się starzeje. Szybciej widać, ludzie wszyscy tak smutno patrzą.
No, skóra mężczyzn jest bardziej aktywna, to znaczy silniej pracują gruczoły zarówno łojowe, jak i potowe. Co ma no, ten skutek, że częściej, szybciej się chłopcom przetłuszczają włosy, właśnie mają większe tendencje do łupieżu. I z tego by wynikało, że to panowie powinni przede wszystkim dbać o higienę bardziej niż kobiety. Natomiast z faktu, że skóra kobiet jest cieńsza, wynika, że szybciej wysycha. W związku z tym kobiety potrzebują bardziej niż mężczyźni do tłuszczenia skóry, więc te wszystkie kremy nie są tylko wymysłem kosmetycznym, ale też służą, zwłaszcza no, obecnie, gdy pomieszczenia są ogrzewane, a ogrzewając powietrze, każdy fizyk wie, że obniża się wilgotność tego powietrza podczas ogrzania, w związku z tym jest bardziej suche i skóra bardziej też wysycha. Więc panowie, na to, że kobiety kupują kremy i używają kremów, jest ich potrzebą fizjologiczną, a nie tylko kaprysem.
Ja zawsze mówię, co tam kremy, perfumy to jest...
Więc mamy bardziej odporną skórę na wysychanie, ale niestety jesteśmy bardziej podatni również na łysienie. No i tutaj trzeba powiedzieć, że mniej więcej połowa panów rasy białej traci, ma wyraźne oznaki łysienia już koło 40. Niektórzy tracą włosy wcześniej.
Nawet już po 20 roku życia u niektórych mężczyzn ten proces się zaczyna.
Tak, więc za to w ramach rekompensaty u mężczyzn pojawia się obłosienie na innych częściach ciała. No i tutaj oczywiście to też zależy od... Jest to bardzo zróżnicowane, ale mam takiego kolegę, który jest Amerykaninem i na dodatek jest pół krwi Indianinem, czyli takim native'em amerykańskim. No i on jest bardzo obłosiony. Na dodatek jeszcze tego wszystkiego był zapaśnikiem przez bardzo zresztą dobrym, chyba wicemistrzem świata nawet. No a startując w zapasach musiał się golić przed zawodami. Więc ostatecznie obecnie ma dosyć silne owłosienie na dużej części swojego ciała. No i kiedyś w Warszawie z kolegą i ze mną...
Ale jest łysy.
Tak, ale jest łysy. Tutaj nie ma włosów wcale. No i kiedyś z kolegą w Warszawie szedł na basen. Nie? I już mają skakiwać do wody, a tu ratownik halt. Mówi, panowie, czepek trzeba. A on mówi, a na co mam go włożyć? Ale tam ich nale przepisy trzeba. Także no, w ramach rekompensaty możemy mieć włosy w innych miejscach.
No więc jeżeli chodzi o hormony, to mamy je w podobnych ilościach kobiety i mężczyźni, ale są też takie, których poziom zależy od płci, które kształtują płeć. To myślę, że wszyscy po lekcjach biologii w szkole podstawowej to pamiętają, że męskim hormonem jest słynny tytuł filmu, czyli
testosteron.
Natomiast u kobiet, kobiece takie hormony żeńskie to estrogen i progesteron. One odpowiadają za przebieg cyklu miesiączkowego, za płodność kobiety. O hormonie, o testosteronie mówi się, nazywa się go tak nieładnie też hormonem agresji i on powoduje, że mężczyźni mają właśnie taką skłonność do rywalizacji, do zawodów, do walki. Już to u małych chłopców widać, że oni tak lubią się rywalizować, takie zabawy w rywalizację. Ale czasem jest też tak, że no to za chwilę o tym powiem, o tym, o cyklu kobiety, tak bardzo ogólnie i krótko, nie bójcie się, nie będzie żadnego tam NPR-u w tym poszerzonym składzie. Czasem jest też tak, że ten sam gruczoł zachowuje się trochę inaczej, w zależności od
mężczyzny płci. Mężczyzny i kobiety.
Tak, i na przykład kobieca tarczyca, nie wiem, czy to panie
potwierdzą
tak lub zaprzeczą, że kobieca tarczyca jest większa i bardziej aktywna niż męska. I w czasie ciąży się powiększa, w czasie menstruacji, zwiększa też odporność na niskie temperatury. I również tarczyca sprzyja temu, że kobiety mają większą wytrzymałość na zimno generalnie niż mężczyźni. I również ta delikatniejsza i mniej owłosiana skóra jest, tutaj tarczyca też ma swój duży wpływ. Również, co jest bardzo ciekawe, że tarczyca ma wpływ na niestabilność emocjonalną kobiet. W związku z tym kobiety szybciej, łatwiej płaczą i wzruszają się. Wiecie, przychodzą tak...
Szybciej wpadają w dobry humor.
Tak, i po prostu łatwiej się śmieją i płaczą generalnie. I to jest związane również nie tylko z działaniem tarczycy. No i teraz trochę o tym procesie, przez który przechodzą kobiety. To jest nie tylko miesiączkowanie, ale ciąża, laktacja, no to są te etapy, które są dane tylko paniom. Oczywiście próbowano, wiecie, tutaj różne, nie wiem, czy pamiętacie, $1,000,000 dla mężczyzny, który pierwszy
urodzi dziecko.
No jak do tej pory nie słyszeliśmy, chyba, że nie wiem, czy taki był. Chyba nie znamy, ale $1,000,000 można wygrać, więc tutaj wielka pokusa. Powiem trochę o tych procesach kobiecych. Mianowicie jest to na tyle ważne, że o tym tutaj wspominamy, dlatego że ten proces, przez który kobieta co miesiąc przechodzi, generalnie tak mówię, ma wpływ na jej zachowanie, na to jak siebie widzi, postrzega. Ma wpływ na jej emocje, na to czy łatwiej płacze, czy jest lepszy nastrój, czy gorszy. A na przykład w czasie ciąży to jest charakterystyczne, że zmienia się wrażliwość kobiet, może się zmienić na takie rzeczy jak na przykład zapach, dotyk, smak, to jest historia o kiszonych ogórkach, czy tam o jakichś innych, prawda?
My mamy też taką historię, nie o kiszonych ogórkach, ale mamy taką historię, jak moja żonka była w ciąży z pierwszym dzieckiem, to w pewnym momencie odkryłam, że ma ochotę na chipsy.
A wtedy były tylko jedne.
To był jeszcze 88 rok, komunizm, więc tylko był jeden chips, nazywał się chips.
Ziemniaczanka.
Więc i tak się złożyło, że rzucili, tak się wtedy było, rzucili chipsy do sklepu. Więc poszedłem i kupiłem cały karton. No tylko, że mojej żonie następnego dnia minął ta ochota na chipsy, no i później sam nie jadłem, później żułem, bo już nie świeże. Także dzisiaj jest pod tym względem łatwiej, nie trzeba się długoterminowo zabezpieczać, ale trzeba wiedzieć, że no, kobieta może mieć może być szczególnie wrażliwa na pewne smaki, zapachy.
Tak, w czasie ciąży też kobieta może być wrażliwa na dotyk bardzo, że nie znosi, nawet są kobiety, które nie cierpią żadnego dotyku, po prostu je to boli.
Łącznie z mężem,
tak, także przykro mi bardzo, ale to mija, bo wiecie.
Tak, to ważne, że to mija.
Tak, to przejdzie. Jeżeli chodzi o cykl miesiączkowy, to... a propos tego, że przejdzie, to jednak powiem coś. Ponoć, tak słyszałam i przynajmniej u mnie się to sprawdzi, może po okresie ciąży może być tak, że jakaś jedna rzecz
pozostaje.
Zmieniona już nie wróci do, wiecie, do stanu początkowego. To mogą być tak dla pani, żeby umieć to zaakceptować też, nie? To mogą, na przykład moja znajoma, mam taką znajomą, miałam, która po ciąży jej się włosy wyprostowały, a miała zawsze kręcone. Na przykład. To może być rodzaj... naprawdę, to jest autentyczna historia. Tak, tak. cera się zmienia, czasem zapach powieki się zmienia. Nie wiem, jest to związane jakoś też z hormonami. To może być długość stopy, zazwyczaj w ciąży stopy pół. No właśnie nie słyszałam o tym, żeby się skróciła, raczej rozmiar się zwiększa. No wiecie, tutaj są
znaczy, te... Znaczy też kobieta zwiększa masę ciała czasami znacznie.
To jest ważne, żeby umieć to zaakceptować, że tak jest, tak może być, jest to naturalne, nic strasznego się nie dzieje. Więc wracam do tego cyklu miesiączkowego, ktoś go porównał do 4 pór roku i o tym teraz powiem. Mianowicie miesiączka to zima, czyli okres takiego przygnębienia, smutku, rozbicia kobiety. Potem nadchodzi wiosna, drugi tydzień, kiedy rośnie poziom estrogenów. Kobieta staje się taka weselsza, bardziej optymistyczna. Tutaj poziom estrogenów wzrasta. Potem przychodzi lato, to jest trzeci tydzień. To jest takie jakby apogeum nastroju, kobiety czuje się taka naprawdę spełniona, szczęśliwa, pewna siebie, ma mnóstwo energii, ambicji. To jest okres właśnie płodności kobiety. Wiele kobiet w tym okresie właśnie ma dużo sił, energii, żeby zrobić różne rzeczy, na które normalnie nie ma ochoty czy sił, więc to niektóre kobiety, wiedząc o tym, jakby planują pewne takie cięższe przedsięwzięcia naprawdę na ten okres, że wiedzą, że wtedy będą mieć siłę, energię i wtedy trzeba to zrobić. Więc to jest taki najlepszy okres. Kobieta ma wtedy takie przekonanie, że sobie ze wszystkim poradzi, że jest, że ma właśnie dużo energii. Natomiast żaden problem wtedy nie jest taki, być generalnie jest do pokonania, taki, wiecie, do przeskoczenia. Wtedy też, jeżeli chodzi o sferę seksualną, to jest też u kobiety właśnie taki najlepszy okres, jeżeli chodzi o pożądanie seksualne, mówiąc tak ogólnie. Natomiast czwarty tydzień to jest jesień, tak się go porównuje do jesieni, kiedy wraca poziom progesteronu, wzrasta, kobieta staje się tutaj niestety bardziej drażliwa i nerwowa. Tutaj niestety wiele kobiet też nie lubi siebie w tym okresie. Same z sobą się bardzo źle z tym czują. Są nerwowe, czują się brzydkie, nieatrakcyjne. Mówię tak ogólnie bardzo. Wtedy każdy problem może, wiecie, urosnąć do takiego wielkiego, ogromnego problemu, więc tutaj może do panów wtedy, jak prowadzimy konferencję, rekolekcje dla małżeństw.
Jeszcze powiem, proszę. To znaczy, ja zwykle mówię tak, że co prawda większość mężczyzn nie przeżywa tego i nie ma takiego obserwacji czy doświadczenia z autopsji, jak to wygląda, ale może to zaobserwować i jest dobrze, jeżeli mąż jest zorientowany, w którym momencie jest okres czy cyklu jest żona, dlatego że można wiele na tym skorzystać lub stracić, nie wiedząc. Na przykład, kiedy w trzecim tygodniu, wtedy powinien podejmować inicjatywę w podejmowaniu takich trudnych małżeńskich decyzji, tak? Żeby spodziewając się, że odpowiedź żony będzie na tak. Nie? Więc no i unikać trudnych rozmów wtedy, kiedy jest no, te niesprzyjające okresy. Ale szczególnie ważnym jest świadomość, że większość kobiet przeżywa mocno tak zwany okres napięcia przedmiesiączkowego. To jest na 1-2 dni przed krwawieniem miesiączkowym. I wtedy większość kobiet rzeczywiście jest bardzo drażliwa, bardzo no, taka kapryśna. W zasadzie same nie poznają siebie. I tutaj chcę powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono jeszcze jedne badania.
To nie ostatnie.
No, i te badania przeprowadzono w więzieniu w Holloway, gdzie to jest żeńskie więzienie, gdzie kobiety odsiadują długo, wieloletnie wyroki, czyli za ciężkie przestępstwa kryminalne. I tam zbadano, że 90% z nich dokonało tego przestępstwa w okresie 1-2 dni przed miesiączką. Nie? Czyli panowie wtedy doradzamy mężom, żeby pochowali długie noże. Oczywiście. Nie, no, to znaczy, o co chodzi? Chodzi o to, że świadomy mąż wie o tym i odpowiednio dostosowuje swoje reakcje. Czyli jest łagodniejszy, nie przegina wtedy, mówiąc tak skrótowo.
No my też uczyliśmy się, wiecie, mając 3 córki, to wiecie, pomimo, że sama ja jestem kobietą, to kiedy nasze córki dorastały, mogłam zobaczyć, jak to w życiu rzeczywiście, bo siebie się czasem tak nie postrzega, nie? Jak się widzi inną osobę. Więc uczyliśmy się nie bez, że tak powiem, jakichś tam...
Nie bez napięć i porażek
z naszej strony, że rzeczywiście, szczególnie jedna z naszych córek miała ogromne problemy wtedy emocjonalne. My do końca nie wiedzieliśmy, co się dzieje i dopiero w jakimś czasie odkryliśmy, że to ma wpływ na jej zachowanie. I rzeczywiście tak jest, że wtedy nie warto, naprawdę. Wiecie, ja to mówię do panów, te żadne logiczne argumenty tutaj nie działają. Muszę najbardziej logiczne, jakieś naukowe. Chodzi o to, żeby po prostu przytulić żonę, zapewnić, że się kocha w takim stanie, w jakim właśnie jest. Pomimo, że czasem nawet trudno to zrozumieć, ale naprawdę nie chodzi o jakieś przekonywanie, że nie możesz się tak czuć, zobacz, ile masz i zobacz, jak wszystko jest świetnie.
Warto bardzo zapamiętać takie zdanie. Kochanie, masz rację, przepraszam, to ja się pomyliłem.
Tak.
Tak. Wszystkie argumenty zostawcie na później. Dobrze.
A teraz jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie o procesach teraz. Że generalnie kobiety lepiej słyszą. No, tak bardzo generalnie też mówię. Oczywiście są wyjątki tutaj. Zauważają tony, zmiany tonów głosu, intonacje. Na przykład wracamy z jakiegoś tam spotkania i coś omawiamy. I ja mówię, słuchaj, ta osoba, ona się źle czuła. Ona miała jakieś, coś się działo. Mąż patrzy na mnie. Tak? Naprawdę? Nic nie zauważyłem. A myślę, że czasami jest właśnie tak, że kobieta czuję gdzieś tam z wypowiedzi, właśnie z stanu głosu, że jest jakiś problem. Ale to chodzi nie tylko o relacje, chodzi na przykład o dźwięki, że kapiąca z kranu regularnie woda.
To takie typowe,
może doprowadzić,
jeżeli chodzi o konflikty małżeńskie.
Może doprowadzić lub skrzypiące drzwi, albo wiecie, różne dźwięki mogą doprowadzić do dużego problemu. Zazwyczaj panom to nie przeszkadza, natomiast w kobiecie powoduje wzrastający poziom, nie chcę powiedzieć agresji, ale rozumiecie, napięcia. Więc tutaj jest no, taka różnica. Kobiety generalnie też w nocy lepiej widzą. Nie wiem dlaczego.
I mają lepszą pamięć wzrokową. Widzą też szerzej. Za to mężczyźni lepiej widzą w jasnym świetle. Nie wiadomo dlaczego. Kobiety lepiej rozróżniają kolory i to tak. Chyba jest jasne, że mężczyzna widzi tylko kilka kolorów, kobieta dużo więcej.
Tak, badania też pokazują, że 8-krotnie częściej panowie są daltonistami. Tak, że
bardzo niesprawiedliwe.
Dla kobiety na przykład jak mówi niebieski albo zielony, to wiecie, on może mieć tyle odcieni, że kobiety tam używają taki. A niebieski to niebieski dla niektórych po prostu, czy zielony to zielony. Ale rzeczywiście tutaj mogą być różnice, że inaczej postrzegamy kolory, naprawdę, inaczej je widzimy.
Za to mężczyźni, panie panowie, mężczyźni lepiej operują przestrzenią. Przypomina mi się taki, że jak nasz syn studiuje architekturę, to mówi, że to odkryłem, że jak dziewczynie się mówi 50 metrów, to ona nie wie, ile to jest. Nie, albo mówi, ja zamiast mówić 2 metry, no mówi, trochę więcej niż człowiek. Więc dokonał tego odkrycia. Rzeczywiście mężczyźni mają lepsze wyczucie perspektywy. To wiąże się na przykład w praktyce. Wyczucie perspektywy liczy się wtedy, kiedy parkujemy samochodem. Co prawda już te nowe samochody mają te takie pip czy coś tam i sygnalizatory. No ale chodzi o to, o wyczucie przestrzeni, czyli mamy gdzieś w głowie zakodowany kształt zderzaka samochodu, którego nie widzimy jak prowadzimy. No i sobie wyobrażamy, jak dojeżdżamy do ściany. I mężczyźni na ogół mają mniejsze z tym problemy niż, kobiety. Tak samo z określeniem kierunku jazdy. Już teraz się korzysta z GPS-ów, ale kiedyś jak się korzystało z mapy, no nie, to często kobieta, żeby skorzystać z mapy, kręciła tak mapę, żeby droga na mapie była zgodna z kierunkiem jazdy, to wtedy wie, czy w prawo, czy w lewo. Nie? A mężczyzna no, trzyma mapę, nie, kierunek północny, no i potrafi sobie w głowie naturalnie przekręcić to wszystko. Więc mężczyznom to łatwiej przychodzi niż kobietom.
No w związku z tym wiecie, jak z parkowaniem. Rzeczywiście, panie, generalnie jest im trudniej ocenić odległość.
Ale to też generalnie, bo
są kobiety, które świetnie jeżdżą, świetnie parkują, radzą sobie z kierunkami, z przestrzenią, więc tutaj mówimy tak bardzo, bardzo ogólnie.
Szeroko
już
często właśnie jest szeroko, bardzo głębia, a odległość tak to jeszcze często, ten, ale na szerokość.
Tak, no to nie, różni to... mają różne problemy. Stłużne, inni powszechne.
Każdy z nas ma jakąś słabość. Na pewno to kiedyś parkowałam właśnie przed naszym domem. Tak, mój mąż miał niejedno przeżycie z tym związane. W każdym razie tak.
W każdym razie radzimy mężom, że jak kobieta prosi, żeby pomógł zaparkować, to lepiej niech idzie zaparkować, nie? Bo tak. W przeciwnym razie może oglądać swój samochód trochę poobijany.
Tak, jak na przykład jeżdżę z kimś, z jakąś kobietą obok, to zazwyczaj wszystkie kobiety robią tak samo, albo podobnie, że szukają gdzieś daleko miejsca na końcu, tam wiecie, że już nikogo nie ma.
Tyle przestrzeni.
Tak, że i czasem na przykład jak dzieci ze mną jechały i gdzieś tam, no mamusiu, to jest miejsce, czemu nie parkujesz? Tu. A ja pamiętam, że nie, tutaj nie, tylko gdzieś tam właśnie na końcu, żeby, wiecie, bezpiecznie, nie ma żadnych sąsiadów obok. W razie czego, więc rzeczywiście jesteśmy inni.
Tak, jest też różnica, jeżeli chodzi o odbiór bólu. Kobiety bardziej odczuwają jako bolesne z powodu cieńszej skóry, po prostu bardziej odczuwają, są wrażliwe bardziej na dotyk i ból, ale z kolei są bardziej odporne, panowie, bardziej odporne są kobiety na długotrwałe cierpienie. Więc my jako faceci po prostu szybciej tutaj wymiękamy.
Jeżeli chodzi o smaki, ja wiem, że to jest bardzo ciekawe, tak sobie jeszcze porozmawiamy później, ale jeszcze mamy parę punktów, więc tak próbujemy to szybko przejść. Ale smaki jest tutaj ciekawe, dlatego że na przykład mężczyźni wyraźnie odczuwają smaki słone. I są tutaj takie dowcipy, prawda, o tym, że zupa przesalona, a kobieta mówi, no coś ty, jaka przesalona, przecież normalna, nie? Ale rzeczywiście możemy się różnić. Natomiast mężczyźni, kobiety generalnie
bardziej słodkie
i gorzkie. Bardziej są tutaj wrażliwe.
Czyli innymi słowy, mężczyźnie jest trudno przesłodzić cokolwiek. Ja pamiętam, że dopiero, ponieważ mam dwóch braci, no nie? Więc my nie znaliśmy pojęcia za słodkie. W ogóle nie wiedziałem, co to jest. Dopiero jak się ożeniłem, to poznałem pojęcie za słodkie, że coś może być za słodkie. No i kobiety też lepiej wyczuwają zapachy, czyli no tutaj też odwołanie do higieny może być istotne. Że, no.
Tak, że kobieta czasem naprawdę czuje zapachy, szczególnie nie wiem dlaczego tak jest, ale wiem, że migrenowcy mają tak, że
w czasie bólu głowy
czują zapachy, których nikt inny wokół w ogóle nie czuje, wyczuwają najdrobniejsze.
Mężczyźni?
Migrenowcy, powiedziałam, że mają tutaj wrażliwość taką ogromną na zapachy, że one powodują. Ale to oczywiście są też mężczyźni bardzo wrażliwi na.
No dobrze, na idziemy dalej. Długością życia, no to wszyscy chyba wiedzą, że kobiety żyją przeciętnie 10 lat dłużej niż mężczyźni, to w zasadzie w każdej kulturze. Więc nie jest to spowodowane tylko tym, że mężczyźni mają większe opory z chodzeniem do lekarza. Jak
no tutaj jeżeli chodzi o choroby, to ale nie będziemy tego rozwijać, że chorujemy też na kobiety mają skłonność, częściej chorują na inne choroby niż mężczyźni.
No i na koniec chcę powiedzieć o różnicach w budowie i funkcjonowaniu mózgu. Mamy taki slajd pomocniczy, żeby to dobrze zobrazować.
Tak. To najnowsze naukowe badania. Może wiem. Oczywiście tak.
No dobrze.
To był taki żart. To był
ten,
żart.
Ten?
Nie. To okay. Był tylko żart, tak? Nie bierzcie na poważnie.
Tak. Nie dobrze. Wiemy, tak mówiąc ogólnie bardzo, mózg człowieka składa się z dwóch półkul oraz jakaś część, która je łączy. Takim wiązadłem nerwowym, które łączy półkulę, jest ciało modelowane chyba. Tak? Lekarze kiwają głowami. No właśnie. I odkryto, że ono jest większe u kobiet niż u mężczyzn. No i w związku z tym padło oskarżenie, że to wszystko, że mężczyźni mają problemy z uczuciami, z wyrażaniem emocji, że to przez to ciało modelowane, że uczucia są w jednej, środek mowy w drugiej, dlatego jak mężczyznę pytasz, jak się czuje, to on nie wie, musi się zastanowić, co powiedzieć, podczas gdy kobieta na ogół wie i ma dużo do powiedzenia na ten temat. Ale przeczytałem ostatnio takie badania, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, że oskarżono o to testosteron. Dlatego, że testosteron już w okresie płodowym się uaktywnia i to stosunkowo wcześnie, nie pamiętam, ale chyba jakoś 9 tydzień zapamiętałem, że to jest, ale dosyć wcześnie. I okazuje się, że on, niestety, ja zacząłem ubolewać nad tym, zastanawiałem się, czy to jest możliwe, dlatego, że on redukuje ilość połączeń neuronowych w mózgu. Czyli mężczyzna ma takie kłopoty, bo on ma po prostu tego mniej, bo testosteron mu tam zrobił dosyć poważną masakrę. To były takie antygenderowe badania, które pokazywały, że już dziecko, gdy się rodzi, ma ukształtowany mózg, czyli mózg ma płeć. Oczywiście później zrobiono badania anty, żeby pokazać, że nie. Ale myślę, że może być w tym dużo racji. W każdym razie inaczej myślą mężczyźni, inaczej myślą kobiety. I tu mamy takie porównanie, że mężczyźni myślą tak bardziej jednotorowo, nie? Czyli mamy to porównanie do takiej szafy katalogowej. W szafie katalogowej, jak szukasz jakiejś pozycji, to wyciągasz jedną szufladkę, szukasz, co tam jest, znajdujesz, przepisujesz, zamykasz, później otwierasz drugą. I mężczyźni też tak. Jak interesują się jedną rzeczą, to jedną rzeczą i w zasadzie są skłonni do tego, żeby zajmować się tylko tą rzeczą. Jak skończą, są gotowi zająć się czymś innym. Nie wiem, czy oglądaliście Gangora, tego kiwają się głowami, nie? No to on mówi o pudełkach, tak? I mówi, że ciąga pudełko i bardzo ostrożnie wkłada, żeby nie poruszyć innych pudełek, bo on nie jest zainteresowany.
Mamy ten film ze sobą, tą płytkę, gdybyście chcieli zobaczyć na przykład w jakimś czasie, to możemy.
No, więc dlatego też mężczyźni mają większą zdolność koncentracji na jednym zadaniu. No nie? I prawdę mówiąc, ja tak mam. Nie? Ja wiem, że jak jestem bardzo skoncentrowany na czymś, to mogę usłyszeć tylko moje imię. Nie? Czyli są tylko nieliczne hasła, które potrafią mnie wyrwać z tego transu. I autentycznie, na przykład mam też kolegów różnych, nie? Którzy, ja na przykład nie słucham muzyki, jak pracuję, bo jej w ogóle nie słyszę. Ona dla mnie jest niczym. Nie? Czyli jak słucham muzyki, to słucham muzyki. Natomiast nie lubię muzyki do tła i nie umiem, po prostu mnie, w ogóle to dla mnie jest obojętne, czy ona gra, czy nie. Więc tak działa mężczyzna i dlatego mężczyzna, na przykład bardzo często żony mają pretensje do mężów, jak oni wyjadą do pracy, coś tam robią w pracy, że mieli coś zrobić, a oni zapomnieli, bo kobieta rzadziej to rozumie, bo ona potrafi myśleć wielotorowo, nie? A mężczyzna, jak jest w pracy, to jest w pracy i naprawdę dopiero przypomina sobie, dotyka klamki, myśli, za drzwiami jest żona, rano coś kazała mi zrobić. Więc jeszcze czasami zdąży się wycofać i powiedz, jeżeli się da.
Odebrać dziecko z przedszkola. Ale słyszeliśmy takie historie, naprawdę. Kobieta się porównuje tak generalnie, jeżeli oglądaliście Gangora, to wiecie, on mówi o tych kablach, tak, które tam cały czas nie, że kobieta nie potrafi się wyłączyć, nie potrafi przestać myśleć. I przypomina bardziej taki kufer babciny. Może takie porównanie do kufra, w którym wszystko jest, ubrania są poukładane razem i dotykają się, przenikają się nawzajem. Jedno dotyka drugiego. I kiedy się wyciągnie jedną rzecz z tego kufra, to wszystko inne jest poruszone. Dlatego kiedy w życiu kobiety coś się dzieje, na przykład choruje dziecko, czy jakiś tam problem się pojawia w relacjach, szczególnie relacyjne rzeczy ją dotykają, to ona cały czas o tym myśli. Więc kobieta będąc w pracy, robiąc coś, potrafi planować obiad, listę zakupów na cały tydzień, co kupi, co ugotuje i co dziecko potrzebuje, jakie musi jeszcze rzeczy do domu na przykład załatwić. pamięta o imieninach teściowej, cioci, babci, tam rocznice, wszystko to ona tam, wiecie, wszystko ma, potrafi tak funkcjonować, myśleć o różnych rzeczach naraz. Ale no, jest to dosyć trudne, dlatego że ona, to jej to może przeszkadzać w takim funkcjonowaniu, właśnie w takiej efektywności w pracy na przykład, nie? Że ona nie może się uwolnić od pewnych rzeczy, cały czas to przeżywa, cały czas myśli. Gangor podaje taki przykład dla tych z was, którzy nie widzieli, że mężczyzna jest bezpieczniej zostawiać z jednym dzieckiem naraz. Natomiast to, że kobiet właśnie w czasie opieki nad dzieckiem potrafi jeszcze gotować, sprzątać, szyć, nie wiem, one tam, wiecie, różne rzeczy robią. A czasem właśnie jest takie zaskoczenie. To kiedyś jedna z takich moich znajomych opowiadała, że taka była zaskoczona, jak wróciła, gdzieś tam wyszła, mąż został z dziećmi i ona mówi, patrzę, a tu nic nie zrobione. W ogóle nic, nic. Mówi, no ale wybudowali wieże z klocków, tam bawili się, no bo właśnie się bawili, nie? To była ta, to było to zajęcie kobiecie. Jakby trudno to zrozumieć, że ktoś może robić tylko jedną rzecz naraz. Porównuje się też kobietę do lustra, a mężczyznę do witraża. Że mężczyzna to jest taki witraż, kiedy stłucze się jakaś jedna szybka z tego witraża, to ona jest stłuczona, jest dziura, brakuje jej, ale on mimo wszystko dalej jest takim całym witrażem. Natomiast kobieta jest jak lustro, kiedy właśnie się rzuci coś w nią, tak jak ten witraż kamieniem, i ta jedna szybka wypadła, ale dalej funkcjonuje. Kiedy kobietę w to lustro rzuci się jak jakiś przedmiot, popęka na mnóstwo kawałków i będzie takim, no ten obraz jest całkowicie już zaburzony i popękany, tak jak całe życie jest poprzez jeden problem i jedną jakąś frustrującą sprawę potrafi całe życie zaburzyć kobiece.
Okej, okay, jeszcze w zasadzie tutaj zrobimy przerwę w momencie. Jeszcze jest trochę tych różnic, ale
skończymy tak.
Nie są takie ważne.
Ponieważ mamy zakończyć o 14:30 jest obiad, więc proponujemy tak. Teraz robimy sobie przerwę.